Europoseł Anna Zalewska, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam.
Czy dorzuciła Pani swoją cegiełkę do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?
Tym razem mi się nie udało, dlatego że nie spacerowałam po ulicach. Zawsze wrzucam do puszki, do każdej puszki. Gratuluję wszystkim wolontariuszom, wszystkim zaangażowanym, bo rzeczywiście kwota, zdaje się, będzie imponująca.
Było ponad 150 milionów złotych.
To rzeczywiście
wspiera, bo w mediach troszkę słabo było publicznych na ten temat.
Każdy w różny sposób się angażuje, każdy wspiera organizację, na której jej zależy. Cieszę się, że wokół wsparcia dla polskiej służby zdrowia jest tyle pieniędzy i tyle ludzi, którzy robią to z przyjemnością.
A czy przywozi nam Pani z Brukseli jakieś poufne informacje, kiedy na przykład realnie dostaniemy środki z KPO? Pani minister.
To niekończąca się historia i zdaje się, że ze dwa razy na ten temat dyskutowałyśmy już w studiu.
Myślę, że wiele, wiele razy więcej.
Komisja Europejska robi wszystko, żeby tych środków nie wypłacić. Polski
pani
rząd
twierdzi, że przelew dopiero po wyborach i Komisja właśnie Europejska zrobi wszystko, żeby do wyborów nie zobaczymy tych pieniędzy. A pan premier mówi, Mateusz Morawiecki, że trzeci, czwarty kwartał, dlatego może pani ma jakiś dodatkowe informacje.
Pan premier szacuje, że tak to powinno wyglądać i robi wszystko, żeby pokazać również, że wypełniamy wszystkie kamienie milowe, że spełniamy te wymagania, które zostały zapisane w KPO. Natomiast wiemy, my eurodeputowani, bo to widać na komisjach, to słychać na korytarzach, że Komisja Europejska zrobi wszystko, żeby tych środków nie wypłacić. Podkreślają to politycy opozycji. Nawet wczoraj, przedwczoraj pani Izabela Leszczyna w Legnicy, bo ja byłam w niedzielę w Legnicy, mówiła, że jeżeli PiS wygra wybory, to nie będzie żadnych środków, ani KPO, ani środków europejskich. Przypominam, że były takie też deklaracje opozycji, one wybrzmiewały później w rezolucjach przeciwko Polsce. Pamiętacie państwo, w lipcu ubiegłego roku pani przewodnicząca komisji przyjechała, podpisała porozumienie, wydawało się, że wszystko jest w porządku i za następnych kilka tygodni rezolucja, debata w Parlamencie Europejskim, że nie powinniśmy otrzymać tych pieniędzy.
Dyskusja pani poseł toczy się zupełnie na innym poziomie. Te przepisy dotyczące sędziów, to jest także zasłona dymna. To samo nie pomoże nam kamień milowy związany chociażby z projektem na temat wiatraków.
Obawiam się i
to po
myślę,
co my to robimy?
Myślę, że tak chce Komisja Europejska. Chcemy wytrącić Komisji Europejskiej absolutnie jakiekolwiek argumenty i Polacy by nam nie wybaczyli, gdybyśmy nie zrobili wszystkiego. To właśnie się dzieje. Choć przypominam, że KPO to pieniądze bardzo znaczone. Między innymi 40% na energię odnawialną czy 20% na cyfrowość. Stąd takie napięcie wokół elektrowni wiatrowych, bo nie mówmy wiatraki, za przyjaźnie to brzmi, to są elektrownie wiatrowe, duże urządzenia, które zostały oddalone, tak jak w wielu landach, w Niemczech, w Holandii, w Austrii, od domów, dlatego że życzyli sobie tak obywatele. Przypominam, to było prawie 500 gmin, gdzie toczyły się konflikty i 1 200 000 obywateli, którzy żądali od Zjednoczonych Prawicy, żeby oddalić te elektrownie od domów.
Wspierała te protesty, ja pamiętam swego czasu.
Tak, nie organizowałam ich, wspierałam ale rzeczywiście, łącznie z know-how, statutami, organizacją stowarzyszeń.
10H.
Bo to jest po prostu 10 razy odległość mierzona w 10
od zabudowań.
Tak, 10 wysokości masztu. No w tej chwili to jest około kilometra, półtora kilometra i jest to dobra odległość, która wcale aż tak nie zahamowała elektrowni, budowy instalacji elektrowni wiatrowych. Przypomnijmy, że my nie mamy obowiązku przenosić tego, co jest w innym kraju. Jeden do jednego my sami kształtujemy miks energetyczny. Słyszycie państwo na przykład o tym, że to takie bezpieczeństwo energetyczne. No nic bardziej mylnego. W Niemczech jest 30 tysięcy instalacji i proszę zauważyć, jak dalece zostali oni uzależnieni od węglowodorów rosyjskich. Po prostu jest to niestabilne. silny, niestabilne źródło prądu. My potrzebujemy rozbudowy sieci przesyłowych, to jest prawie 100 miliardów w perspektywie najbliższych lat. Potrzebujemy fotowoltaiki, potrzebujemy biogazowni, potrzebujemy magazynów energii, między innymi w postaci wody.
A potrzebujemy tych założeń nowej ustawy wiatrakowej. Pani się na tym zna, pani minister, jest pani w Komisji Środowiska.
Jestem w Komisji Środowiska i wiem, że to właśnie Niemcy, Francuzi i Duńczycy, którzy produkują między innymi elektrownie wiatrowe, a już obywatele Niemiec, Danii, Francji, Grecji, bo oni też protestują, nie pozwalają na to, żeby elektrownie zbliżały się do ich domów, więc jakby na lądzie wyczerpują się zapasy. Po prostu ci, którzy produkują, chcieliby skorzystać z KPO, polskiego KPO, mianowicie dostać pieniądze z tej puli na energię odnawialną. I ja to rozumiem, to jest biznes, natomiast spokój i komfort życia obywateli jest tutaj bardzo ważny. I rzeczywiście poprawki powodują, że daje się narzędzia obywatelom.
Poprawki są dobre, bo mówi się po cichu o pani, że jest pani w partyjnym lobby. By antywiatrakowym.
Ale ja przecież jestem w Parlamencie Europejskim, ja nie jestem w polskim Sejmie, nie jestem w rządzie. To decyzja moich koleżanek i kolegów. Ale rzeczywiście z uwagą to śledzę. Obywatele muszą mieć instrumenty do tego, żeby powiedzieć nie. Wydawałoby się, że fakt, że będzie to w planie zagospodarowania przestrzennego jest wystarczający. Nie, dlatego że wcześniej za ten plan miał zapłacić inwestor, w związku z tym naprawdę dyktowałby warunki. A po drugie, no przecież państwo, nawet bardzo zaangażowani obywatelsko, codziennie nie śledzą stron urzędów gmin, żeby sprawdzić, czy jakaś inwestycja, przy której ewentualnie mój komfort życia się zmieni, właśnie będzie realizowana w gminie. W związku z tym taki dodatkowy instrument w postaci, nie wiem, referendum, czy też debaty publicznej jest absolutnie konieczne.
Symulacje wskazują, że wydłużenie odległości, na przykład o 200 metrów, oznacza redukcję mocy, którą można byłoby uzyskać z wiatraków o 60-70%. Ta ustawa w tych założeniach jest dobra czy zła? Pani poseł, kończąc już
co najmniej, to bardzo dobra poprawka. Bardzo dziękuję Markowi Suskiemu, że ją złożył. Dlatego, że ona jest jakimś kompromisem. Natomiast my, przypominam, nie mamy obowiązku dostarczać terenu lobby wiatrowym. Dlatego, że ja wyczytałam we wczorajszych doniesieniach te ubolewania i ze zdziwieniem wyczytałam, że lobbyści wiatrowi już mają podpisane umowy, które to były zawierane pod przyszłą ustawę. Przecież to jest niezgodne. W Rzeczypospolitej. Mm-hmm. W związku z tym działali nielegalnie. Wszystkie te umowy informuję również tych na Dolnym Śląsku. Rolników, którzy po cichu podpisywali umowy, są po prostu nieważne.
Mm-hmm. A czy Parlament Europejski po cichu chce zawłaszczyć naszymi lasami państwowymi?
Komisja Europejska generalnie chciałaby zawłaszczać kompetencje krajów członkowskich. To jest taki cel. On wybrzmiał w wielu wystąpieniach u kanclerza Scholza, wręcz w umowie koalicyjnej, czy też w ostatnich rozmowach pana prezydenta Francji i kanclerza, że rzeczywiście trzeba rezygnować z jednomyślności, z weta, że trzeba budować Unię Europejską federalną. Niemcy marzą, żeby pod ich przewodnictwem. I to jest kolejny pomysł, kolejna droga. Rzeczywiście będzie przygotowywana rezolucja i Komisja Środowiska, która jest tą wiodącą, uznaje się za taką najważniejszą komisję w Parlamencie Europejskim, wyraziła pozytywną opinię do tego, żeby wyłączyć z wyłącznych kompetencji krajów członkowskich, między innymi lasy, ale nie tylko, dlatego że tam jest woda.
I Odra nasza?
Tak, oczywiście, grunty i energia. To brzmi bardzo groźnie. I
co by to oznaczało?
To by oznaczało, że my nie podejmujemy samodzielnie decyzji właśnie w tych kwestiach. No, do lasów jesteśmy szczególnie przywiązani. I na przykład, jeżeli przeczytamy strategię leśną, europejską strategię leśną, gdzie mowa o wyłączeniu 30% lasów i uznanie, że nie można tam wejść człowiekowi, to proszę sobie wyobrazić, ilu obywateli nie mogłoby na przykład korzystać, ilu grzybiarzy nie mogłoby być tam, by z przyjemnością spędzić czas. Ale to oczywiście dużo poważniejsze, dlatego że ETS, o którym Państwo słyszą, czyli ten system kupowania uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wchodzi we wszystkie dziedziny życia. Między innymi jest już przepis, rozporządzenie, które będzie mówił o tym, że będziemy handlować, pożyczać przy okazji lasów tym, co uda nam się pochłonąć w sensie dwutlenku węgla. Ja jestem jak najbardziej za tym. Trzeba również we Wrocławiu pochłaniać różnego rodzaju emisje i myślę, że następnym razem będę Państwu pokazywała program, bo chcę z radnymi zbudować zielony Wrocław. Ale nie w taki sposób. W związku z tym jest to absolutnie i bardzo niebezpieczne. Mogłabym uspokoić, że to się wiąże ze zmianami traktatów i droga jest daleka, ale to jest kwestia odpowiedzialności poszczególnych krajów, poszczególnych rządów. Nasz na pewno powie nie, bo trzeba podejmować jednomyślnie decyzję. Nie wiem, co by było, gdyby nie ten rząd.
Pani poseł, niemal codziennie dowiadujemy się czegoś nowego na temat afery korupcyjnej w Europarlamencie. Czy musimy być przygotowani, że także pojawią się polskie elementy? Słyszymy, że politycy sami będą musieli teraz tłumaczyć się z głosowań i podróży, także eurodeputowani z Polski.
Jeżeli chodzi o eurodeputowanych z Polski, to rzeczywiście był taki duży fejk. Dziennikarze sprawdzili, zapytali prokuraturę, czy w ogóle toczą się jakieś postępowania, prośby o wyjaśnienie. Nie, absolutnie nie. Mhm. Proszę zauważyć, że dotyczyło to europosła Tomasza Poręby, który jest szefem sztabu. My jesteśmy już w trybie kampanijnym. To takie bardzo naturalne ze strony opozycji,
Macie
żeby przyklejać...
Tak, Czarnecki z niektórych swoich wojaży katarskich.
I dalej złożył oświadczenie. Na to są dowody. On mówi przede wszystkim o czasie, kiedy był wiceprzewodniczącym parlamentu. To absolutnie było zaplanowane, zapisane jako praca całego Parlamentu Europejskiego, ale rzeczywiście jest to wstrząsające, oburzające. Myślę, że pani przewodnicząca mówi, że będzie przygotować różnego rodzaju dokumenty, zmiany regulaminu. To wszystko oczywiście
przed... W Polsce ma powstać podkomisja stała do spraw badania obcych wpływów.
I to jest istotne, dlatego że my tutaj mówimy o Katarczykach, natomiast my przyglądamy się dalej. Teraz każde rozporządzenie jest podejrzane. Proszę zauważyć, że przyjmujemy energetyczne, podatkowe dokumenty ze słynnym rozporządzeniem o elektrycznych samochodach. Ja będę prosiła jednak o przeanalizowanie tego, w jaki sposób procedowano to rozporządzenie, bo oto ktoś, czyli lobby produkujące elektryczne samochody, powiedziało, że w 2035 nie będziemy mogli produkować czy też rejestrować spalinowych samochodów. To rzeczywiście duża odpowiedzialność służb, żeby zobaczyć, jak do tego doszło. Że nie wspomnę już o samej przewodniczącej Komisji Europejskiej, która w jakiś absolutnie nietransparentny sposób podpisywała kontrakty z firmami farmaceutycznymi. Przecież toczy się postępowanie. Jak jeszcze dołożymy do tego 300 milionów euro, które Rosja pod czas budowania całego klimatu wokół Nord Stream 2 zainwestowała w NGOsy klimatyczne, to rzeczywiście widzimy, jak stanowione jest prawo w Parlamencie Europejskim.
Pani poseł, czas antenowy powoli dobiega końca. Czy na jesień wraca pani do polskiej polityki, czy zostaje pani w Brukseli?
Myślę, że premier Jarosław Kaczyński jest usatysfakcjonowany moją pracą w Parlamencie
Taki
Europejskim.
Chaos, panie poseł, tam nie lepiej było być w
Ale oczywiście pani dobrze zna naszą organizację, jak każdą inną, i zna odpowiedzialność tych, którzy z panią rozmawiają. Jeżeli będzie taka decyzja, że oto mamy wspierać koleżanki i kolegów, bo ja niezależnie od tego, gdzie będę z koleżankami i kolegami, czy swoją partię, to oczywiście jestem do dyspozycji. Przypominam, że raz z mandatu już zrezygnowałam.
Europoseł Anna Zalewska, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.